gościem Radia Wnet Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Rosja się mobilizuje, dochodzą kolejne zdjęcia, że w zasadzie mobilizacja obejmuje wszystkich, tych, którzy mają doświadczenie, tych, którzy nie mają doświadczenia. Mówi się, że Rosja chce w tym rzucie około 1 000 000 żołnierzy zmobilizować. Co to oznacza dla Ukrainy, co to oznacza dla polskiej obronności, panie ministrze?
To widać jednoznacznie, że te działania Putina, które realizuje od 24 lutego, one nie przynoszą oczekiwanego z punktu widzenia Kremlu efektu, rezultatu, więc tutaj to można odczytywać jednoznacznie jako też porażkę tej polityki, tych działań, które były podejmowane przez ostatnie miesiące. Przypomnę, że Rosja chciała praktycznie w ciągu kilkudziesięciu godzin, kilku dni zająć między innymi nie tylko znaczne tereny na wschodzie Ukrainy, ale również i stolicę, również Kijów, osadzić tam jakiś marionetkowy rząd zależny od Kremla. To się nie udało. I przypomnę również, że w tym wymierna pomoc była ze strony Łukaszenki, no bo to cały ten atak na odcinku północnym w kierunku Kijowa to szedł właśnie ze strony Białorusi. I dzisiaj widać jednoznacznie, że armia rosyjska po pierwsze była bardzo mocno zaskoczona, po drugie nie była odpowiednio przygotowana i ten kolos na tak zwanych glinianych nogach, o którym mówi się, czy mówiło się wcześniej za czasów PRL-u, czy za czasów Związku Sowieckiego, dzisiaj też jednoznacznie pokazuje, że te miliardy rubli, które szły na uzbrojenie, na armię, one były albo rozkradane, albo marnotrawione, albo defraudowane i to pokazuje dzisiaj armię rosyjską.
Co to oznacza? Jeszcze wrócę do tego pytania dla polskich sił zbrojnych. Czy to jest jakiś sygnał, że powinniśmy my także bardziej, w sposób bardziej wytężony modernizować albo przygotowywać się do jakiejś bardziej daleko idącej pomocy dla Ukrainy? Jak to jest analizowane w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej?
Dzisiaj ten konflikt na Ukrainie, ale dzisiaj, ale również i od samego jego początku pokazuje kierunki, w jakim powinien podążać kraj flankowy z flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak duży, z takim dużym potencjałem jak Rzeczpospolita Polska. I te działania, które są podejmowane, absolutnie są nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. I słusznie między innymi wskazywał pan premier Jarosław Kaczyński, jeszcze kierując Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa, że chcesz pokoju, bądź przygotowany na wojnę. Te zbrojenia, które są podejmowane, one mają mieć charakter przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo i obronę, ale również i odstraszający w stosunku do potencjalnych agresorów.
Tylko czy my chcemy Rosję odstraszać u siebie, czy też na Ukrainie? Czy ta groźba rzucenia na front kilkuset tysięcy więcej żołnierzy, nie wiemy w jakim czasie, no ale analitycy mówią wcześniej, że to jest jednak groźne, że to nie jest tylko, to nie będą ludzie, którzy będą jak w piosence o Czapajewie iść z Kałasznikowami, tylko jednak to uzwolni pewne siły, to pozwoli Rosji na wydatne wzmocnienie frontu, czy to spowoduje, że Polska w jeszcze bardziej wymierny sposób będzie Ukrainie pomagać.
Panie redaktorze, to są dwa obszary, które należy rozpatrywać łącznie, bez wątpienia, bo z jednej strony zbrojenie i zapewnienie bezpieczeństwa i tutaj te działania, które są związane z rozbudową armii, ze zwiększaniem potencjału osobowego, liczebności, ale również zakup nowoczesnego sprzętu i nie w takich ilościach homeopatycznych, tylko w takich znaczących z punktu widzenia obronności. Ale z drugiej strony ta permanentna pomoc, która jest ze strony polskiej realizowana na rzecz Ukrainy, armii ukraińskiej. My już od samego początku tego konfliktu, nawet jeszcze przed 24, przekazywaliśmy uzbrojenie, przekazywaliśmy amunicję, wspieraliśmy bardzo mocno. Ale proszę pamiętać o jednej jeszcze bardzo ważnej kwestii, która oprócz tego wymiaru materialnego jest szczególnie istotna. To dyplomacja. Bo tak wiele dla sprawy ukraińskiej, jak zrobił chociażby prezydent Andrzej Duda, czy premier Mateusz Morawiecki, czy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ci panowie przecież cały czas jeżdżą po Europie i po świecie i cały czas nie dają zapomnieć liderom świata demokratycznego o tym, że za polską wschodnią granicą toczy się regularna wojna, wojna na wyniszczenie narodu ukraińskiego. I dzisiaj dyplomacja jest szczególnie ważna. Gdyby nie zaangażowanie strony polskiej, gdyby nie takie również pobudzanie do działania naszych partnerów w ramach Unii Europejskiej czy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, na pewno w Ukrainie nie byłoby tyle uzbrojenia, tyle donacji, środków finansowych,
panie,
i tej pomocy.
Ministrze, tajemnicą polityczną jest to, że w tej chwili w NATO dyskutuje się o tym, czy nie dać jeszcze więcej sprzętu i to lepszego sprzętu Ukrainie, także tego ofensywnego z myśliwcami, chociażby z nowoczesnym lotnictwem. Czy Polska jest gotowa uczestniczyć w tego typu planach? Już u nas mówiono bardzo głośno możliwej donacji czołgów 90 PT-91 twardy, czyli głębokiej modernizacji czołgów T-72. Czy to jest rozważone, czy nie jest rozważone, panie ministrze?
Panie redaktorze, my dokonaliśmy kilkunastu już donacji, dokładnie 15 donacji, jeżeli chodzi o nasze możliwości pomocy, wsparcia dla Ukrainy. Proszę o wybaczenie, ale to załączniki do tych decyzji Rady Ministrów mają niejawny charakter, one mają gryf tajny.
O to nie pytam, co, w jakiej ilości, kiedy pojechało, ale pytam, czy będzie 16 donacja.
Panie redaktorze, one są i to my jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską i my cały czas rozpatrujemy te prośby, te oczekiwania, które strona ukraińska realizuje. Proszę również pamiętać o jednej kwestii, że praktycznie cała pomoc dla strony ukraińskiej, ona się odbywa przez za pośrednictwem Polski. To wszystkie te kraje, a jest ich już grubo ponad 40 z całego świata, które pomagają Ukrainie, one realizują swoje zobowiązania, swoje donacje właśnie za pośrednictwem naszego hubu, który jest jedynym
Rzeszów.
Krajem, który udostępnił taką możliwość.
Lotnisko Jasionka w Rzeszowie. Panie ministrze, Wojciech Skurkiewicz, gościem Radia Wnet. Pytanie o modernizację polskich sił zbrojnych. Czy decyzja Putina, mobilizacja wojskowa, te groźby użycia broni jądrowej na Ukrainie i chyba nie tylko. Czy to przyspieszy modernizację polskich sił zbrojnych? Czy szybciej dojadą amerykańskie Abramsy? Czy szybciej pojawią się koreańskie czołgi K2, a potem w tej modernizacji polskiej K2PL? Czy to jakkolwiek przyspieszy harmonogram modernizacji?
Panie redaktorze, absolutnie tak. My z naszymi partnerami rozmawiamy na temat tych dostaw jak najszybszych i to jest fakt. I my też, proszę pamiętać, że oprócz tego, co dziś zamawiamy, my prowadziliśmy szereg zamówień, które są w trakcie realizacji, bo chociażby na przykład już w październiku na wyposażenie polskiego wojska wchodzą zestawy bezzałogowe Bayraktar, które tak wyśmienicie sprawdzają się na Ukrainie, a które tak jeszcze w zeszłym roku, gdy zamawialiśmy, były krytykowane przez naszą opozycję. Już w czwartym kwartale tego roku na wyposażenie polskiego wojska wchodzą zestawy baterii rakiet Patriot, które będą też wymiernym wzmocnieniem obrony
przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Panie ministrze, a jeszcze kwestia czołgów. Ja wiem, że czołgi to nie jest najważniejsze, ale istotne, jak na Ukrainie cały czas bardzo istotny komponent sił zbrojnych, bo prezydent Ukrainy właśnie o czołgi bardzo często apeluje, równie często jak jako myśliwce chociażby. Czy na przykład czołgi koreańskie już będą w tym roku w Polsce, czy trzeba będzie na niej dłużej poczekać?
Według ustaleń pomiędzy stroną polską i koreańską, te pierwsze dostawy mają się rozpocząć już pod koniec 2022 roku, więc na przełomie roku bez wątpienia już ten sprzęt koreański będzie wchodził na wyposażenie polskiego wojska.
Panie ministrze, Wojciech Skurkiewicz, gościem Radia Wnet, ale też senator Prawa i Sprawiedliwości. Dwa pytania o politykę. Odbyło się wczoraj ważne spotkanie władz partyjnych. Tam dyskutowano o kształcie rządu, dyskutowano, kto ma być premierem, kto ma być wicepremierem. Jakie odgłosy do pana ministra doszły z tego spotkania? Pan minister jest dobrze poinformowany, czy słabo poinformowany w arkanach partyjnych?
Panie redaktorze, nie mogę uczynić zadość oczekiwaniom pana redaktora, bo po pierwsze nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, po drugie nie znam agendy również tego spotkania, które odbywało się na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów tego wczorajszego spotkania to była kwestia wyborcza i przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbywają się w przyszłym roku, raz, i dwa, ustawy, która jest w Sejmie, a która jest związana z wydłużeniem kadencji samorządu, tak, żeby nie kolidowały wybory parlamentarne.
Co pewnie będzie przyjęte, ale czy tam też była dyskutowana chociażby dyskutowany los pana premiera Morawieckiego, Mateusza? Czy on będzie, czy nie będzie premierem? To też był temat namysłów i rozmów?
Panie redaktorze, to są absolutnie spekulacje, wyłącznie spekulacje dziennikarskie, bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z kierownictwa partii czy rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel komunikował czy wypowiadał się w tej sprawie.
Oczekuję tajnych informacji, a nie tych oficjalnych.
Panie redaktorze, premier Mateusz Morawiecki naprawdę robi wyśmienitą pracę, kierując pracami rządu, i tutaj dzisiaj o godzinie 10 mamy posiedzenie, cotygodniowe posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.
Czyli tu zmiany nie będzie na stanowisku premiera.
Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek się wydarzyło i zmieniło w najbliższym czasie.
A wicepremier Jacek Sasin, bo tu jest, zdaje się, konflikt, i jak podają media, premier zażądał albo dymisji, albo utemperowania swojego krnobrnego wicepremiera. Jaki będzie los premiera Sasina?
Ale to też ja bym też w ten sposób tego nie rozpatrywał. Jacek Sasin jest odpowiedzialny za bardzo ważny obszar. Bardzo blisko współpracuje z panem premierem, z panią minister Moskwą, jeżeli chodzi o ten kryzys węglowy, z którym bez wątpienia mamy dziś do czynienia, bo te ceny, które pojawiają się na rynku, są bardzo wysokie.
Jacek Sasin radzi sobie z tym kryzysem?
Panie redaktorze, nie oceniać, czy sobie radzi, ale bez wątpienia wszystkie działania, które są podejmowane przez ministra...
Pan minister jest z Radomia. Radom, zdaje się, dostał podwyżkę jako miasto, jako samorząd, podwyżkę cen energii o 900%.
No tak.
Co pan powie swoim krajanom z Radomia?
Tylko proszę pamiętać o tym, bo to też jest taki fałszywy przekaz płynący z radomskiego magistratu, bo jest podwyżka ceny o 900%, tylko nie zwrócono uwagi na to, że liczba, czy ta energia, ilość energii jest zwiększona o 70%, więc to jest...
No to jest podwyżka, tylko szybko kalkuluje.
Platformiana ściema.
No tak, tylko to i tak jest podwyżka, jak dobrze patrzę, o około 500%. To
panie
dużo.
Redaktorze,
jak ja bym dostał 500% więcej prądu, to nie byłbym szczęśliwy.
Panie redaktorze, ale proszę pamiętać o tym, że samorządy też otrzymają w najbliższym czasie niebagatelne środki finansowe. Rząd przygotował te środki finansowe w wysokości 13 700 000 000 zł. I te środki finansowe samorządy będą mogły dowolnie przeznaczyć na swoje cele. Między innymi również
na pokrycie kosztów energii. Panie ministrze,
wsparcie tych działań, które wynikają z tych galopujących cen energii elektrycznej. Więc
panie ministrze,
to nie jest tak, że
panie
my nic nie robimy.
Senatorze, czyli w rządzie nic się nie zmieni. Żadnej trzęsienia ziemi, dymisji wicepremierów, premierów pan nie przewiduje.
Panie redaktorze, nie mam najmniejszej wiedzy w tym zakresie. Za chwilę rozpoczynam pracę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzisiaj bardzo intensywny dzień, więc tutaj
obronność,
naprawdę proszę być spokojnym. Na pewno, jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, propozycje zmian, co mi się nie wydaje, ale na pewno będą no, osoby odpowiedzialne, czyli rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a może i sam prezes Jarosław Kaczyński o tym komunikować. Tylko na... proszę też nie wchodzić w takie medialne spekulacje, bo mam nieodparte wrażenie, że dziennikarze poszukują, sam wiele lat byłem dziennikarzem, takiego krwawego newsa, że się coś wydarzy.
Jak zwykle my jesteśmy winni, tak jest. Tak,
liczę, że też taka wstrzemięźliwość w tym zakresie będzie.
Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia,
dziękuję
do
bardzo,
zobaczenia, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego.